Pytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A zachęca do tego Andrzej Krystek. Witam słuchaczy. Oczywiście do zadawania pytań, bo jest to audycja otwarta. Ale po tym, jak dowiemy się, o co chodzi. Dosyć często na naszej antenie mówimy o opiece nad dziećmi. Rzeczywiście to nasza przyszłość. No, ten przyrost niestety nie jest najwyższy, ale też i coraz częściej wracamy na naszej antenie do problemów ludzi starszych. Powiedziałbym nawet tego powojennego wyżu demograficznego, który tak cieszył wszystkich, zwłaszcza rodziców po II wojnie światowej. No i ten wyż najpierw rozsadzał system oświaty, no nie był w stanie rozsadzić rynku pracy wtedy, ale teraz rozsadza system emerytalny, no i system opiekuńczy. Coraz częściej ludzie starsi potrzebują po prostu opieki, oby jak najlepszej, fachowej. I o tych właśnie problemach dzisiaj porozmawiamy. No, znamy oczywiście domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, zielone gospodarstwa opiekuńcze, opieka otępienna, szczepienia przeciw pneumokokom. To jest cała lista różnych działań, które na przykład też preferuje i organizuje Urząd Marszałkowski w Toruniu dla naszych seniorów. A ostatnio pojawił się ciekawy bardzo projekt, który nazywa się opieką senioralną, przygotowywaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Jest to właściwie wojewódzki program pilotażowy, do którego został zaangażowany PCK, czyli Polski Czerwony Krzyż, zarząd okręgu. I dlatego w studiu witam panią Danutę Szukalską, dyrektor zarządu okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy. W studiu jest także pan Ireneusz Frejchowski z Rady Seniorów przy prezydencie Bydgoszczy i prezes Stowarzyszenia Seniorów Bydgoszczy, jako siła społeczna wspierająca mnie. A w studiu w Toruniu jest pan Adam Szponka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który właśnie ten projekt wymyślił i realizuje. I właśnie od pana zaczniemy, właśnie na czym polega ten projekt pilotażowy opieki senioralnej. Dodajmy wsparcie, to jest po prostu wsparcie dla tej pomocy głównie sąsiedzkiej, zwłaszcza dla osób, z tego co rozumiem, starszych, samotnych, które są pozbawione wsparcia rodziny i innych możliwości korzystania z jakiejś pomocy. A jeszcze się nie nadają te osoby na przykład do domów opieki społecznej, do zakładów jakby zamkniętych.
Tak jest. Witam państwa serdecznie. No muszę tutaj przyznać, że nie jestem jakby jednoosobowym autorem tego projektu. Projekt powstawał niemalże rok właśnie w biurach między innymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Długo dyskutowaliśmy z potencjalnymi partnerami działającymi właśnie w tym obszarze na rynku naszego województwa. Ta współpraca doprowadziła nas do takiego partnerskiego połączenia właśnie ośrodka, który reprezentuje z Polskim Czerwonym Krzyżem. No i dzisiaj od 1 stycznia jesteśmy w trakcie realizacji projektu.
O tym zresztą mówiliśmy, już zapowiadaliśmy to w zeszłym roku, pamiętam, w jednej z audycji, że taki projekt wystartuje.
Tak, no i start już mamy za sobą, bo to już niemalże kwartał działamy, więc teraz ten kwartał był poświęcony na kwestie takie organizacyjno-formalne. Co ważne, ten projekt nie miał być kopią usług opiekuńczych, które są szeroko świadczone na naszym regionalnym rynku. Miał być próbą zbadania tych usług, które mają seniora jak najdłużej utrzymać w domu.
Bo po pierwsze, w naturalnym seniorzy, jego środowisku po prostu.
Dokładnie tak, tak. Jak pokazują wszystkie badania, senior chce być jak najdłużej w domu.
Jeśli wiadomo, pytamy się, starych drzew się nie przesadza.
Dokładnie tak i to potwierdzają naukowcy z każdej strony. Każdy senior mówi, że jak się go pytamy, gdzie chciałby spędzić swoją starość, no oczywiście w swoim domu, w swoim otoczeniu. Nie widzi siebie w jakimś ośrodku, nawet w jakimś ładnym domu pomocy społecznej. On chciałby być jak najdłużej u siebie, ewentualnie w domu swojej rodziny. No i takich rozwiązań w ramach tego projektu, takie rozwiązania właściwie badamy, szukamy, sprawdzamy, jak one się będą sprawdzać. I co ważne, szukamy też takich rozwiązań, które będą w miarę tanie, bo jak już pan powiedział na wstępie, wyż demograficzny pierw rozsadzał system edukacji, gdyż trzeba było dobudować odpowiednią ilość szkół, potem rynek pracy, no a teraz system opieki, który jest systemem kosztochłonnym. I szukamy takich rozwiązań, które tego systemu opieki nie rozwalą, gdyż będą dostępne cenowo, będą po prostu w kwotach, które są do zaakceptowania.
No i stąd pomysł, by wspierać pomoc sąsiedzką, jeśli nie ma rodzinnej, bo rodzina wyjechała albo w ogóle jej nie ma. Partner, żona.
Albo jest po prostu zajęta, czyli mieszka nawet dwa osiedla dalej, ale...
Nie ma czasu się zająć seniorem.
No niestety tak, mamy też, zazwyczaj ta rodzina ma też młodsze pokolenie do wychowania, czyli powiedzmy są gdzieś tam dzieci, które też trzeba przywieźć, zagospodarować, zająć się nimi, poświęcić im mnóstwo czasu. No i potem tego czasu brakuje na opiekę nad tym seniorem. No a najbliżej kto jest? No jest ten sąsiad cały czas. Ten sąsiad, który często też może być w lepszym zdrowiu, ale może też żyje samotnie, może ma, już jest na emeryturze, ma więcej czasu. I ten potencjał tych sąsiadów z tym odrobiną więcej wolnego czasu w tym projekcie chcemy właśnie wykorzystywać.
No ale wspomnieliśmy o pieniądzach. Na czym zatem polegałoby to wsparcie, pewnie finansowe, takich działań społecznych, sąsiedzkich?
No dokładnie tak. Tutaj oprócz tego nie chcieliśmy, aby ta usługa sąsiedzka była wolontariatem. Wolontariat oczywiście jest fajny i...
Uzależnienia się od dobrej woli i możliwości.
Dokładnie tak. I ta dobra wola pewnie ma swój gdzieś początek, ale często ma też gdzieś swój koniec. A sfinalizowanie tego, albo przypieczętowanie tego umową, gdzie sąsiad zobowiązuje się do podejmowania pewnych czynności, nakłada pewne zobowiązania. Czyli powoduje, że ja jestem wybrany do tej usługi sąsiedzkiej i mam zobowiązania wobec tej osoby starszej, za które otrzymuję pewne wynagrodzenie. Czyli takie
jakaś rekompensata za te starania, jakieś tam własne
dokładnie
nawet
tak,
wysiłek.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to musi trochę kosztować, musi jakieś wydatki z tym musimy ponosić.
Tylko tu oczywiście rzecz tkwi w szczegółach, że tak powiem, diabeł tkwi w szczegółach. Zapewne pani dyrektor nam przybliży te szczegóły, na czym one mają polegać. I wiem, że został zakończony już okres rekrutacji do tego pilotażowego programu chętnych. Ilu zebrano zatem chętnych i jak to się będzie odbywało?
Od 1 kwietnia ruszają usługi pomocy sąsiedzkiej w mieście, ale również usługi opieki dziennej w gminach.
Wygląda... No bo ta pomoc dociera do najstarszych, do najdalszych nawet gmin i wsi.
Generalnie projekt obejmuje teren województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nasze działania nie obejmują wszystkich gmin, chociaż nie zawężaliśmy ilości tych gmin, które będą objęte tymi usługami. Zależało to od zgłoszeń podopiecznych, a także od możliwości zatrudnienia czy to tych sąsiadów, czy opiekunów w gminach. Łącznie od 1 kwietnia mamy objąć 386 środowisk. Na
Czyli
terenie całego województwa.
Osób generalnie.
Tak, tak, tak. Podopiecznych.
Wymagających właśnie.
Tak, podopiecznych
opieki.
Osób niesamodzielnych. W miastach będą te usługi świadczyli sąsiedzi, którzy będą mieli średnio jednego, dwóch, maksymalnie trzech podopiecznych. I z reguły są to takie środowiska, które wcześniej już się wspomagały. A dzisiaj będzie, a od kwietnia będzie to przypieczętowane umową.
Jak to praktycznie będzie wyglądało, technicznie? Co ta umowa będzie
zawierała,
łącznie z warunkami finansowymi?
Opiekun, w cudzysłowie sąsiad, ma 40 godzin miesięcznie dla swojego podopiecznego. Oczywiście mówimy to o ilości takiej średniej, bo jeżeli będzie miał dwóch podopiecznych, to umówmy się, że to będzie średnia ilość godzin w miesiącu. U jednego będzie 60, u drugiego 20, w zależności od pomocy, potrzeby. W każdym bądź razie powinien on świadczyć usługi w zakresie gospodarczym, pomocy wyjścia w załatwieniu spraw czy urzędowych, czy do lekarza.
Jeśli musi wyjść z domu.
Dokładnie. Mamy niewielkie, ale jednak środki finansowe na zajęcia pobudzające tą aktywność naszych podopiecznych. Będą mogli w ramach tych środków skorzystać czy z usług fryzjerskich, czy z wyjścia do kina, czy skorzystania z taksówki do lekarza. Będzie to uzależnione i na bieżąco weryfikowane z potrzebami podopiecznego, więc myślę, że jest to niewątpliwie dodatkowy plus. Ja jednak chciałabym też wspomnieć tutaj o jeszcze jednym zadaniu, a nawet dwóch, które dodatkowo będziemy realizować. Bo mamy również środowiska, które będą wspierane przez wolontariuszy. I warto i trzeba tutaj podkreślić, że jeśli chodzi o podopiecznych do tych usług, to nie było żadnego problemu, żeby ich zweryfikować, bo potrzeb tak naprawdę było dużo więcej, niż moglibyśmy zrealizować.
A jakieś kryteria były typu dochodowość, stan?
Oczywiście są punktowane. Są dodatkowe punkty za miejsce zamieszkania.
Odległość od centrów życiowych, miejscowości.
Też. Ale również za przychód, jaki mają podopieczni i kryterium, gdzie nie ma, nie spełnia tego 150% tej średniej socjalnej, być może tutaj nie jestem dokładna w określeniu, w nazwaniu tej średniej, minimalnej, nie średniej. To kryterium było dodatkowo punktowane i w pierwszej kolejności takie środowiska były brane pod uwagę. Chciałam wspomnieć właśnie o tym, że udało nam się pozyskać wolontariuszy, którzy zobowiązali się, że przez cały czas trwania projektu będą po 4 godziny tygodniowo świadczyć usługę tej pomocy u podopiecznego. I chciałam powiedzieć, chyląc czoła tu tym wszystkim wolontariuszom, że najbardziej zdziwiło nas, że no powiedzmy prawie połowa tych wolontariuszy to są osoby właściwie w wieku senioralnym.
No, takie wzajemne wspieranie.
Tak,
się.
Jest to budujące, wspierające i zasługuje tutaj na szczególne uznanie.
Ale czy są jakieś przyjęte stawki za godziny, czy za odległość, czy za wykonaną konkretną
Ale mówimy
czynność?
O stawkach za...
No to wspieranie właśnie finansowe pomocy sąsiedzkiej.
W sumie maksymalną stawkę, jaką mogliśmy zaoferować opiekunom usług sąsiedzkich, była to 15,88 za godzinę.
Aha. Także stawka to są jakieś konkretne
powiem tak,
pieniądze
no
są.
Może nie jest to jakaś szokująca stawka, na pewno zdecydowanie wyższa niż mają opiekunowie, którzy realizują usługi opiekuńcze, jeśli chodzi o miasto Bydgoszcz, Toruń czy Włocławek.
No koszty są inne, wyższe po prostu z reguły w dużych miastach.
No, dyskutowałabym tutaj, ale może to temat. Jeśli chodzi o opiekunów usług opieki dziennej, tam stawka była nieco wyższa, bo wiąże się to z przejazdami między środowiskami. A jeśli chodzi o wolontariuszy, no to tak jak brzmi to dosłownie, podejmują się świadczenia tych usług na zasadach pełnego wolontariatu.
Zwłaszcza, że jest to przyjęta wśród seniorów forma. Choćby nawet rozmawiałem o tym ze słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku. Pan Ireneusz taki uniwersytet prowadzi. Wiem, że bardzo często wpadają do swoich, prawda, koleżanek, kolegów, zwłaszcza samotnych. Zapytać o zdrowie choćby tylko.
W klubach seniora jest to bardzo dobrze rozwinięta forma odwiedzania osób, które należą do klubu seniora, chorują czy potrzebują pomocy, bo to zawsze jednak się odbywa. Czy to w mieście, czy na wsi, wszędzie jednak seniorzy nawzajem o siebie dbają. I to dbają bez pieniędzy. Ja tutaj do tej sprawy wolontariatu wróciłbym. Przepisy o wolontariacie są nieprecyzyjne. Bo sprawa ubezpieczeń, innych rzeczy tutaj
też te
brakuje.
Te sprawy mamy uregulowane.
Są, tak? Ale w ogóle w ustawie nie ma tych rzeczy, bo to spotykam się chociażby przy tych naszych działaniach społecznych, gdzie się mówi, że jednak ustawa o wolontariacie nie rozwiązuje wszystkich problemów.
Ale nie wszystko da się zrobić.
Obojętnie, nie znam takiej ustawy, która by rozwiązywała wszystkie problemy.
Jednak kluby seniora czy seniorzy dbają nawzajem o siebie w wszystkich środowiskach. Zresztą 2 lata temu na Sejmiku Seniorów mówiliśmy o wolontariacie wśród seniorów i tam też również seniorzy informowali o podejmowanych działaniach u siebie w klubach. I tu
przecież... Tak, ale to jest taka pomoc doraźna, tak? No. Choruje koleżanka, choruje ktoś, pomagamy. Nie, to jest piękne i to jest pożądane i podziwiam. Ale nasz projekt
to jest
próbuje
to... instytucjonalizowane.
Tak, no. I to jest już zobowiązanie podpisać umowę na świadczenie usług wolontariackich na 2 lata.
Nie, no na pewno zgadzam się, że podpisana umowa zobowiązuje do innych działań, ale mimo wszystko bezumownie działanie w klubach seniora jest też bardzo dobre.
Mam nadzieję,
dobre.
Że to nie uderzy w tych wolontariuszy, że nie osłabi ich zapału.
Seniorzy na pewno będą dbali, bo mam tego typu informacje, że mają pełne informacje o stanie zdrowia, o stanie, w jakim znajduje się osoba. Nawet tutaj taki przykład mogę dać, że członek klubu seniora w Bydgoszczy wyjechał do swojej rodziny, do Gostycyna, to członkowie klubu z tego, do którego należał, odwiedzali go raz w miesiącu. Ja już w okresie świątecznym zawsze go odwiedzali. Także tutaj to nie tylko, że się ogranicza do miejsca pobytu na miejscu członka, ale też jeśli jest taka potrzeba, bo tak jak już pan na wstępie powiedział, że w tej chwili przecież różnie to w rodzinach bywa, że osoby starsze są samotne, ponieważ syn, córka wyjechali za granicę, wnuków nie ma, a więc osoba jest sama i wobec tego potrzebuje tej pomocy. Bo kto zrobi zakupy? Kto zaopatrzy w lekarstwa? Kto pomoże przygotować chociażby posiłek czy coś? To jednak tutaj to w niektórych przypadkach seniorzy sami sobie rozwiązują, bo znają problemy, które są. Zresztą są przypadki, że jeżeli któryś z członków klubu nie przyjdzie na 1-2 spotkania, to już jest dochodzenie.
Zaniepokojenie właśnie. Co się dzieje i odwiedzamy.
I odwiedzani są.
No a tutaj jest ta forma wsparta jeszcze finansowo, bo cóż, seniorzy nie mogą narzekać przeważnie w swojej podstawowej masie na pieniądze. Nie śpią na pieniądzach na pewno. Dlatego właśnie to wsparcie instytucjonalne jest bardzo potrzebne. A jeśli już mówimy o pieniądzach, to do pana Adama Szponki jeszcze pytanie. Ile ewentualnie Urząd Marszałkowski, Regionalny Ośrodek na tę formę przeznacza? Wrócimy do tego pytania, ponieważ jest telefon. Spróbujemy słuchacza naszego włączyć. Halo? Halo?
Witamy w serwisie SMS głosowy w sieci T-Mobile.
A to zdaje się, że mamy jakąś tutaj...
SMS-a dostaliśmy.
SMS-a dostaliśmy, tak? To odbiorę, natomiast nie był to telefon w takim razie. I wracamy do pytania. ile
już mówię.
Mniej więcej Urząd Marszałkowski jest w stanie przeznaczyć albo zamierza przeznaczyć na tę formę wsparcia pomocy sąsiedzkiej?
Znaczy generalnie na ten projekt otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego około 12 milionów. Tylko ten projekt nie koncentruje się tylko i wyłącznie na tych usługach sąsiedzkich, gdyż on jest wielomodułowy. Postanowiliśmy w tym jednym małym, nie wiem, czy dużym projekcie, w zależności od ceny, przetestować kilka rozwiązań. Już pani dyrektor wspomniała o tych wolontariuszach, bo to też jest dla nas istotne, aby trochę właśnie pobudzić ten potencjał wolontariacki wśród zarówno młodzieży, ale także wśród seniorów, żeby stworzyć taki, może nie ruch, ale zainspirować te środowiska senioralne do takiej aktywnej pomocy na rzecz innych seniorów. I co z tego, co słyszałem, jak to potwierdziła pani dyrektor, to się udało, gdyż mamy w naszym projekcie grupę seniorów, którzy chcą w sposób wolontariacki, czyli za darmo świadczyć usługi na rzecz seniorów. Ale też ten projekt, oprócz tej usługi sąsiedzkiej, wprowadza takiego opiekuna terenowego, o którym też tutaj pani dyrektor wspomniała, czyli którego zadaniem jest dotrzeć do tych wysuniętych, daleko gdzieś tam oddalonych od tych centrów miast, środowisk do seniorów, którzy mieszkają gdzieś tam samotni i potrzebują takiego, może nie opiekuna, ale asystenta, który sprawdzi.
Nawet chodzi o wsparcie psychiczne, że ktoś się człowiekiem interesuje.
Dokładnie tak. Przyjdzie, wypije herbatę, zobaczy, czy jest pełna lodówka, jak nie, to zrobi zakupy, zobaczy, czy jest ciepło, czy trzeba jakiś węgiel załatwić, czy może mówić na lekarza. Taka osoba, która będzie tego seniora przez jakiś tam okres wspomagała. Więc ten projekt w tych 12 milionach ukrywa wiele aspektów, które mają za zadanie wypracowania tych właśnie rozwiązań, które można by potem skopiować i realizować w poszczególnych gminach, powiatach.
Bo to są właśnie bardzo nowatorskie, moim zdaniem, działania, jako że znamy tutaj dawno już realizowaną przez ośrodki pomocy społecznej opiekę różnego rodzaju w domach, włącznie z paliatywną, ale opiekę taką, która wymaga nawet jakiegoś zaangażowania, powiedziałbym, fachowego, pielęgniarskiego. Zwłaszcza jeśli osoby są obłożnie chore. A tutaj chodzi o takich ludzi, którzy przede wszystkim są samotni, no i no, niestety coraz mniej sprawni, ale jeszcze nie na tyle, żeby ewentualnie kierować ośrodków zamkniętych.
Dokładnie tak. Tutaj też można długo dyskutować nad nowatorską koncepcją tego projektu, bo te rozwiązania, które testujemy, powiedzmy, dzisiaj, to są rozwiązania, które gdzieś tam kiedyś funkcjonowały. Funkcjonują też, można je odnaleźć jeszcze dzisiaj jako funkcjonujące, ale bardzo sporadycznie i bardzo rzadko. I te rozwiązania naszym zdaniem były warte przetestowania i takiego szerokiego upowszechnienia. Dzisiaj mówimy sprawdzam, testujemy, badamy, co warto ulepszyć, jak to dopracować, aby za chwilę to wrzucić do szerokiej polityki senioralnej.
Jeszcze pytanie właśnie do pani dyrektor Szukalskiej. A gdzie, że tak powiem, ta inicjatywa spotkała się z najlepszym, największym przyjęciem? Gdzie tych podopiecznych jest najwięcej? W jakim mieście, ewentualnie w jakim rejonie, w jakim powiecie?
Powiem tak, że jeśli chodzi o usługi pomocy sąsiedzkiej, to realizowane są one na terenie 9 miast. Jeśli chodzi tutaj o nasz powiat, to jest Bydgoszcz, jest Koronowo, jest Włocławek, jest Lipno, jest Radziejów, jest Toruń i Chełmża, jest Grudziądz. Pewnie jeszcze jakieś nie wymieniłam. I w miastach naprawdę, jeśli chodzi o nabór podopiecznych, nie było żadnego problemu. Powiedziałabym odwrotnie, że podopiecznych mogłoby być więcej. No, ale no, jesteśmy ograniczeni ramami projektu. Natomiast w gminach ten nabór był trochę utrudniony, bo jak mieliśmy podopiecznych, to nie było opiekunów z tego rejonu. No a jednak trzeba to terenowo, logistycznie jakoś zgrać. Żeby nie było tak, że pani z białych but jeździ do Żnina, czy odwrotnie.
No tak, bo to też chodzi o to, żeby i też za dużego wysiłku nie musiała na to poświęcić, jak również czasu.
Raz, że
i
wysiłek
i
jest
nawet
to kosztotwórcze, tak. No więc no nie było to takie proste. No ale myślę, że udało nam się jednak wybrać najkorzystniejsze układy. W tej chwili odległości, jeśli chodzi o te usługi w gminach, nie są duże. I myślę, że jakoś spokojnie możemy realizować te usługi.
Bo trzeba brać pod uwagę akurat nie tylko możliwości fizyczne tego opiekuna, ale również warunki atmosferyczne. Bo to jest kwestia i zdrowia, ale też i pogody, bo trzeba dotrzeć do podopiecznego, a nie zawsze aura sprzyja.
Tak, jest tu naprawdę dużo takich rzeczy, których naprawdę nie widać, jak się mówi o tym projekcie. Sam projekt jest naprawdę dosyć trudny. Długo się zastanawialiśmy nawet, czy stać nas na podjęcie się takiego zadania, bo nie ukrywałam i nie będę ukrywać, że nie realizowaliśmy wcześniej tak dużych przedsięwzięć, aczkolwiek jeśli chodzi o usługi opiekuńcze, to Polski Czerwony Krzyż był inicjatorem, zapoczątkował.
No w Bydgoszczy prowadziliście.
Nie tylko w Bydgoszczy, w całej Polsce. To Polski Czerwony Krzyż inicjował i zapoczątkował te usługi. Doświadczenie mamy na pewno bardzo duże. Realizujemy to z pozytywnym skutkiem od bez mała 55 lat.
To się doświadczenie przyda.
Doświadczenie się przydaje. Działania z zakresu pomocy społecznej to jest jedno z naszych zadań podstawowych. No i nie ukrywam, że różnorodne formy pomocy zaprezentowane w tym projekcie skusiły nas, aby podjąć się realizacji takiego dużego zadania. I tak jak mówię, no szczegółów takich technicznych jest trudnych bardzo dużo. No myślę, że jakoś sobie po drodze z nimi poradzimy.
No mam nadzieję,
nie ukrywam, że bardzo
mogą być
liczymy tutaj na naszego bardzo doświadczonego partnera, kolegów, koleżanków, partnerów z ROPS-u. No i jestem dobrej myśli. Myślę, że przyczynimy się do tego, że chociaż tych no właściwie już kilkaset osób, przynajmniej w trakcie realizacji tego projektu, poczuje, że ktoś o niego zadbał, pomyślał i stworzył mu jakieś lepsze warunki.
No ważne,
i
że
na taki efekt końcowy czekam.
Ja mam nadzieję, że państwo też są zainteresowani tym problemem, tą kwestią, więc oczywiście nasz telefon jest czynny do państwa, do słuchaczy dyspozycji 52 345 50 90. Jeszcze mamy kilka minut na rozmowę o tych problemach, ale panie Januszu, jak pan ocenia sytuację, a zwłaszcza ewentualnie, czy widzi pan jakieś zagrożenia w tym projekcie i jakie ewentualnie wątpliwości mogą się nasunąć?
Mnie się wydaje, że to jest bardzo dobry projekt, tylko żeby był do końca zrealizowany, bo osób potrzebujących opieki liczba stale wzrasta i to z różnych powodów, tak jak już wcześniej.
Pewnie będzie wzrastać.
I będzie wzrastała ze względu na to, że społeczeństwo nasze się starzeje.
Przecież jest telefon, zobaczymy, kto dzwoni. Halo?
Halo?
Tak, witamy.
Halo. Dzień dobry państwu.
Mam prośbę o ściszenie troszeczkę radioodbiornika, to wtedy nie będzie pani.
Już włączyłam.
Tak?
Proszę pana, ja dzwonię z Inowrocławia i tak słucham państwa programu i mówiąc szczerze, ja z tego po prostu nic nie rozumiem. Czy to jest rzeczywiście faktyczna działalność, czy to jest pozorna, czy to jest jakieś wydanie pieniędzy przez Urząd Marszałkowski, bo jakoś to tak, wie pan, według wypowiedzi państwa, nie chcę nikogo urazić, broń Boże, ale jakoś tak wynika, że to jest w fazie takiego jakiegoś pilotażu, jak mówicie
tak,
państwo.
Tak, eksperyment powiedziałbym, tak.
Proszę, eksperyment. I on ma trwać od 1 kwietnia, 2 lata podobno, tak, ten eksperyment,
tak? Tak.
I wie pan co, ja jestem osobą już starszą i ja bym się najbardziej w to kwalifikowała, ale mówiąc szczerze, ja nie mam pojęcia, do kogo się w Inowrocławiu zwrócić, bo ten temat w Inowrocławiu w ogóle nie był nagłaśniany. Ja mówiąc, jeszcze tak wyjaśniając dokładnie sprawę, mam z internetu ściągniętą ten poradnik seniora, czy jak to się nazywa, takie coś zostało wydane i mówiąc szczerze, tam nic ciekawego nie ma w tym. Także ja, wie pan co, gubię się w tym wszystkim. Także ja nie wiem, to jest chyba polityka, jak się określa, nie system, prawda?
A pani byłaby zainteresowana sprawą?
Tak, jestem zainteresowana jak najbardziej.
To może ja odpowiem.
Tak,
przyznam szczerze, że na terenie Inowrocławia w tej chwili nie organizujemy usług, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że nie mieliśmy ani jednego zgłoszenia z tego terenu.
Ale jak to było rozpropagowane tam?
Kto by musiał to zgłaszać?
Pani sama musiałaby zgłosić się do nas, bądź ktoś w pani imieniu.
Jak państwa namiary? Mogę prosić o państwa namiary?
Czy korzysta pani z internetu?
Nie, korzystam.
No to proponuję zapisać sobie numer do nas.
Proszę bardzo.
52.
Tak.
322.
Tak.
55-68.
To jest Bydgoszcz?
Bydgoszcz.
Dziękuję pani uprzejmie, dziękuję. Ja rozumiem, że rozmawiam z panią dyrektor Szukalską.
Tak. Dokładnie tak. Ja może jeszcze w uzupełnieniu tej odpowiedzi i na wypadek, gdyby byli inni zainteresowani, chciałabym powiedzieć, że można do nas się zgłaszać. Ja nie mówię, że te usługi będą świadczone już teraz, zaraz od 1 kwietnia.
Tak.
Jednak spodziewamy się rotacji, jeśli chodzi o środowiska, bo mając to doświadczenie w świadczeniu usług, wiemy, że rotacja odbywa się w sposób naturalny. Podopieczni wyjeżdżają do rodzin, idą do szpitala.
Ja to rozumiem, oczywiście.
Mamy listę rezerwową i w miarę możliwości i potrzeb na pewno będziemy z tej listy rezerwowej korzystać.
Rozumiem. Czyli, przepraszam, jeszcze coś dopowiem. Czyli rozumiem, jeśli państwo ten program będziecie testować, jak to się tam nazywa, przez okres 2 lat, to już będą pewne doświadczenia, tak?
O tak.
No dokładnie.
I po to jest robione, tak?
Żeby udoskonalić.
Celem głównym jest świadczenie opieki, a przetestowanie, sprawdzenie, jak takie działanie w porównaniu do innych świadczonych usług wypadnie. Wnioski wyciągniemy po zakończeniu projektu.
Rozumiem. Kto temu patronuje? Marszałek województwa?
Tak.
Rozumiem. Dziękuję państwu.
Dokładnie to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Regionalny Ośrodek Polityki jakiej?
Społecznej.
Czyli ROPS, tak?
ROPS, tak. Ale nie mylić z ROPS-ami, które istnieją w miastach. Bo to są...
Bydgoszczy, dokładnie.
Tak, bo to są regionalne, dzielnicowe.
To jest Toruń. ROPS to jest w Toruniu, prawda?
Tak, ale regionalny. Nie rejonowy, bo są też rejonowe ośrodki w miastach większych i miejskie, i rejonowe. One się dzielą na rejonowe, na przykład w Bydgoszczy. Chodzi o regionalny. Dla całego województwa kujawsko-pomorskiego ośrodek polityki społecznej jest w Toruniu.
No, dziękuję państwu uprzejmie. Dziękuję bardzo i do widzenia.
Do widzenia.
Może jeszcze dopowiem, bo nie ukrywam, że spodziewaliśmy się takiej sytuacji, że to zainteresowanie będzie dużo szersze, szczególnie, że o tej polityce senioralnej, choćby nawet tutaj w Radiu PIK mówimy dosyć często i mimo wszystko w regionie dzieje się dosyć sporo i widzimy, że nie brakuje takiego jednego medium, gdzie można by te dane pozyskać. I wraz z Urzędem Marszałkowskim uruchomiliśmy taką, na dzień dzisiejszy, taką infolinię. To jest kierunek, ja podam już teraz telefon dla wszystkich zainteresowanych.
Warto zapamiętać zatem.
To jest kierunek 56 657 1469. I staramy się, aby osoby, które ten telefon obsługują, pozyskiwały jak najwięcej informacji dotyczące właśnie usług skierowanych na osoby starsze.
Istotna sprawa, ponieważ w internecie osoby starsze takich informacji nie znajdą, bo się tym nie posługują. Tak. A telefon dokładnie to tak. jednak znają.
Ale proszę mi wierzyć, że zanim w trakcie naboru nasze ulotki o naszych działaniach były rozwożone po parafiach, po przychodniach, wszędzie, gdzie była taka możliwość, po MOPS-ach, GOPS-ach i nie w Bydgoszczy, a na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Staraliśmy się
Tak,
bo
papierowo.
Z założenia wyszliśmy właśnie takiego, że no jednak ci starsi ludzie z internetu nie korzystają.
A no, teraz no, można zatelefonować.
To jest problem taki, że seniorzy nie mają internetu, nie korzystają z internetu, bo za mało się szkoli.
Ale nawet jeśli korzystają, to tylko tak z tych najprostszych, że tak powiem.
Ale i bardzo mało stosunkowo seniorów.
A już gdzieś grzebać w internecie, to już ciężka sprawa.
Byli latarnicy, którzy szkolili wstępnie seniorów, zginęli, nie ma, a jednak jest duża potrzeba, aby szkolić seniorów w obsłudze internetowej, bo to jest ważne. Bo przecież to nawet ten kontakt zagraniczny z rodziną też odbywał się inaczej.
No to wtedy jest jakby mus, jest to raczej takie już taka potrzeba po prostu rozwikłania pewnych tajemnic internetu i wtedy człowiek nawet starszy się nauczy tego. Ale jeśli nie ma takiej wyraźnej potrzeby, to raczej unika tego.
Ja na podstawie
Jeśli jest troszeczkę niedołężny, może jeszcze nie na tyle, żeby nie obsłużyć się samemu, ale na przykład nie ciągnie go do internetu. To wiadomo, że...
Nie, seniorów ciągnie do internetu, tylko należy ich szkolić, a tego brak jest. Nie ma osób, które by szkoliły. Mówię, latarnicy byli krótki okres czasu i skończyło się.
A w klubach seniora? W klubach seniora. A w uniwersytetach trzeciego wieku?
W uniwersytetach trzeciego wieku to są zapotrzebowania na kursy szkoleniowe, ale z kolei nie ma wykładowców albo są bardzo drogie. A przecież musimy o tym pamiętać, że senior nie jest bogaty. Bo jeśli wyda część pieniędzy na lekarstwo, a jeszcze jeśli jest senior, jeśli jest senior sam, bo jeśli dwie osoby są, to jeszcze jest możliwość jako taka życia. Ale jak pozostaje jedna osoba, to zaczynają się dopiero wtedy bardzo duże problemy finansowe. Bo trzeba opłacić czynsz mieszkaniowy, trzeba opłacić inne świadczenia, wykupić lekarstwa
i to jest
właśnie problem
największy.
Zresztą ja wiem o tym, bo jeżdżę bardzo dużo, spotykam się bardzo dużo z seniorami i widzę, jak to wygląda, że seniorzy w sumie są jednak mimo wszystko biedni, bo zresztą proszę popatrzeć w kolejkach w aptece. Ile osób podchodzi do okienka i odchodzi niewykupione lekarstwo. Mimo, że w tej chwili część lekarstw jest zwolnionych, ale to są zwolnione lekarstwa najtańsze. Bo dam taki przykład. Ja jestem cukrzykiem. Insulinę mam bezpłatną, ale już zapaski do badania glukometrem płacę. I to nie małe sumy. Także to są rzeczy rzeczywiście bardzo istotne i tu seniorzy jednak powinni w jakiś sposób, powinno się wrócić do tych latarników, którzy szkolili, bo to były bardzo dobre szkolenia.
Ale panie Irenuszu, zanim jednak opanują seniorzy internet, w ogóle usiądą do komputera, to przypomnijmy może panie Adamie telefon, pod którym można uzyskać informacje dotyczące właśnie też między innymi wojewódzkiego pilotażowego programu opieki senioralnej, chociaż też i wiadomo, że ośrodek prowadzi więcej takich działań.
To jest tak, kierunek 56 do Torunia, 657-1469. I tam właśnie pod tym numerem nie tylko na temat naszego pilotażu, ale także na temat innych przedsięwzięć realizowanych w naszym regionie dotyczących seniorów.
Mam nadzieję właśnie, że seniorzy zapisali, zapamiętali, ale z tym to już może bywać gorzej.
Ale dzwonią. Przyznam, że dzwonią, bo numer działa.
Razy zapisać. Ten numer ważny jest dla seniorów. Tam uzyskają wszelkie informacje. My już musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw na temat wojewódzkiego pilotażowego Narodowego Programu Opieki Senioralnej, czyli po prostu wsparcia Urzędu Marszałkowskiego dla pomocy sąsiedzkiej dla samotnych, zwłaszcza seniorów. W dyskusji wzięli udział pani Danuta Szukalska, dyrektor Zarządu Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża, pan Ireneusz Frejchowski z Rady Seniorów Bydgoszczy i prezes Stowarzyszenia Seniorów Bydgoszczy i pan Adam Szponka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. A za uwagę dziękuję. Andrzej Krystek. Do usłyszenia.